Okej, okay, więc mamy rok 2010 i będę głosił teraz o wejściu do życia. O wejściu do życia. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Będziemy czytać od wiersza 16. Widzicie, ten czas taki noworeczno-świąteczny, ja w ogóle jestem w tym roku wdzięczny Bogu za to, bo naprawdę i śnieg mamy piękny, mimo że w Wigilię nie było, to już później się zaczęło i mamy pięknie biało i po prostu mogłem sobie naprawdę odpocząć dzięki temu, że byłem na jesieni w Izraelu, zacząłem szanować szabaty i w ogóle zacząłem inaczej myśleć o czasie, że na prawdziwe życie to jest czas, a nie materia i po prostu w ogóle taki mam bardzo dobry czas duchowy od jesieni, to też w tym okresie, kiedy był teraz ta przerwa świąteczna, to bardzo się cieszyłem z tego, że mam ten czas i dużo książek sobie poczytałem. Spędziłem dużo czasu słuchając dobrej muzyki, spędzając go z rodziną i w ogóle nie mając żadnego takiego gdzieś tam podkręcenia, że muszę coś zrobić. Nie robiliśmy Sylwestra w tym roku. Całe szczęście nikt go nie chciał zorganizować. Nawet nasi najbliżsi sąsiedzi postanowili pójść na świetną imprezę, za co jestem im bardzo wdzięczny, ponieważ to był super czas, który mieliśmy razem z naszą rodziną w domu. Przez cały ten okres świąt i Nowego Roku. I w tym czasie miałem też, jeżeli masz taki czas, nie jesteś zakręcony tym wariactwem, które się dzieje wokół, prawda? Pieroszki, uszka, prawda? Kopytka u kopytków i po prostu inne rzeczy, to naprawdę możesz inaczej spojrzeć na swoje życie. I ja miałem taki czas, miałem super czas. Mogłem marzyć, czytać książki, myśleć o mojej przyszłości i to było fantastyczne absolutnie. Przeczytałem szczególnie jedną książkę na temat przyszłości, taką futurysty, analityka takiego politycznego ze Stanów, 100 najbliższych lat. I to mnie w ogóle, ta książka mnie zafascynowała, nie dlatego, że mu uwierzyłem, bo nie bardzo mu wierzę w tym, co on tam pisze, natomiast uwierzyłem w sposób i możliwość patrzenia na życie człowieka i życie narodów. I wiecie, on powiedział takie zdanie, które chciałbym teraz przeczytać. Aha, macie, trzymacie tam palec, tak? W Mateusza 19, więc zaraz tam będziemy. Ale on powiedział takie zdanie. Najbardziej praktycznym sposobem wyobrażenia sobie przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. Najlepszym sposobem, najbardziej praktycznym sposobem wyobrażenia sobie przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. I wiecie, w tej książce, kiedy on próbuje opisać te 100 następnych lat, XXI wiek i początek XXI wieku, to pierwsze rozdziały poświęca na wytłumaczeniu tego, dlaczego on w taki sposób myśli. I opisuje historię XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych i w Europie i na świecie. I maluje niesamowitą panoramę, mówiąc, że praktycznie z jednej dekady na kolejną nikt nie był w stanie przewidzieć, jak się potoczą okoliczności. I ludzkość z każdej dekady na każdą dekadę była zaskoczona tym, co się działo. Zupełnie fascynujące. Z tego, z tej książki wyłania się obraz, że ludzkość naprawdę jest ślepa i nie potrafi widzieć tego, co nadchodzi. Ponieważ wyobraża sobie, że rzeczy tak jak były, tak będą i że nic się nie zmieni. A Słowo Boże zwraca się do nas i cały czas mówi do nas: czuwajcie, bo nie wiecie, jak rzeczy będą się działy i żyjcie w sposób, który was przygotuje na to, co ma przyjść. Apostoł Paweł mówi, że nie będziemy zaskoczeni Dniem Pańskim, ponieważ my chodzimy w światłości Ducha Świętego. Czy to jest prawda o twoim życiu? Tak Bóg kształtuje historię i tak chce nas w tej historii umieścić, żebyśmy my byli w stanie widzieć rzeczy, które nadchodzą. Jezus w jednej wypowiedzi na temat czasów ostatecznych powiedział, że z przyjściem Jezusa będzie jak z czasami Noego. Faktycznie mówi, że będzie jak za dni Noego. Za dni, jak kiedy była budowana Arka. Żenili się, wychodzili za mąż, płodzili dzieci, uprawiali rolę, budowali, polowali i myśleli, że rzeczy tak jak były, tak będą. A Noe ze swoimi synami na górze budował coś, czego nigdy człowiek nie zbudował. Był pierwszym człowiekiem, który uprawiał fantastykę naukową w sensie praktycznym. Budował okręt, którego nigdy wcześniej nikt nie zbudował. Na polecenie Boga. Wszyscy go obserwowali, mówili, że jest wariatem, nie rozumieli tego, co robi. Ale jest powiedziane, że pewnego dnia Bóg powiedział, a teraz wprowadź zwierzęta i swoją rodzinę do arki. I Bóg sam zamknął drzwi arki i to był koniec. I Słowo Boże mówi, Jezus mówi, że czasy ostateczne będą jak czasy Noego. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach. Wszyscy ludzie coś robią, gonią, biegną, pocą się, zmagają, troszczą, przeżywają rozterki, traumy. I tylko liczą na jedno, że pewnego dnia będzie troszkę lepiej i jakoś się rzeczy poukładają i jakoś to wszystko podopinam. A żyjemy w dokładnie takich samych czasach jak czasy Noego. I musimy zobaczyć, kto i gdzie buduje arkę, żeby ustrzec się przed tymi dniami, ocalić siebie, swoje rodziny i stanąć przed Bogiem jako dobrze wypróbowani pracownicy, jako bracia Noego. Więc wiesz, my żyjemy w czasach Noego. Żyjemy w czasach, kiedy budowana jest arka, kiedy budowane jest miejsce Bożej obecności i Bożego działania. To jest ten czas. Tylko teraz pytanie, kto jest Noem? Gdzie jest arka? Gdzie jest ta arka? Jak ta górka wygląda? I widzisz, żeby to zobaczyć, trzeba zastosować się do słów tego autora książki, którą przeczytałem, że najbardziej praktycznym sposobem wyobrażenia sobie przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. Ty sobie myślisz tak, 2010, no to co 2010, 9, jedna cyferka i takie wielkie halo. Ale powiem ci, lepiej zakwestionuj to, co wydaje się być naturalne i oczekiwane. Jak miałem pierwszy raz pojechać do Afryki, to decyzję podjąłem w 3 godziny. Siadł naprzeciwko mnie apostoł, misjonarz i mówi, jedź. Ja mówię, ile czasu mam do zastanowienia? A on mówi, 24 godziny. Ja mówię, 24 godziny? To ja bym mi w ogóle nie dał. Więc 3 mi wystarczyły na podjęcie decyzji. Prawda jest taka, ktoś też to dobrze powiedział, że jak komuś po prostu 24 godziny nie wystarczają na podjęcie decyzji, to znaczy, że nie umie podejmować decyzji. Amen. Są ludzie, którzy chodzą po prostu do kościoła, chodzą i się zastanawiają, czy być członkiem w tym zborze, chodzą 6 miesięcy, 6 lat, w końcu się decydują, będę członkiem tego zboru, a po 6 tygodniach mówią, nie, chyba złą decyzję podjąłem. Co to jest? To jest nieumiejętność podjęcia decyzji. Jeżeli nie umiesz podjąć decyzji, powiedzieć Bogu tak, kiedy On przychodzi do ciebie i mówi, pójdź za mną, to nie będziesz w stanie nigdy podjąć dobrej decyzji. Dobre decyzje podejmuje się w 24 godziny. Skąd to wiem? Ponieważ Jezus o tym naucza. Mówi, człowiek, który zbudował swój dom na skalę, to jest ten, który słuchał słowa, wyszedł i wykonał to słowo. A nie człowiek, który słuchał, przyjrzał się, wyszedł, zapomniał i żył tak, jak żył i całe jego bogactwo z tego, że coś słyszał. Ten, kto buduje na skalę, to ten, kto przychodzi, siada i mówi, jak wyjdę, to będę inny, wszystko zmienię i zacznie się nowy czas. Ale mi się dzisiaj podoba. Normalnie namaszczenie 2010 jest tutaj. Znaczy Ducha Świętego chciałem powiedzieć. Bo ty sobie coś siedzisz, a po prostu Bóg nad tobą teraz pracuje i chce cię ostrzec. Chce pobudzić twojego ducha i powiedzieć, hej stary, coś nadchodzi nowego, coś czego nie było, coś czego nie widziałeś. I tylko twoją wolą decydujesz, czy to przyjmiesz, czy nie. Czy życie cię będzie zaskakiwało w tym kolejnym roku twojego życia, wodziło cię za nos, zwodziło cię, męczyło cię, powodowało troski, czy wejdziesz w ten nowy rok i powiesz, kurczę, ten rok będzie wyglądał inaczej. Kończę z moim starym życiem. Ponieważ odkryłem zasadę królestwa, że ten, kto słucha, wykonuje. I znam zasadę królestwa, że Duch Święty mieszka we mnie i dzień Pański mnie zaskoczy, bo Bóg jest we mnie i jest blisko mnie. Halleluja. To jest to, co Bóg przygotował dla nas. Amen. Więc najlepszym sposobem na wyobrażenie sobie swojej przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. I Bóg szuka bohaterów. Bóg szuka nas, ludzi, którzy powiedzą, tak, powstanę, pojadę na misję, będę głosił Ewangelię, królestwo się poszerzy, ślepi odzyskają wzrok, chromi zaczną chodzić, głos ubogim będzie głoszona Ewangelia, królestwo się poszerzy, kościoły będą wzrastały, nowe kościoły będą zakładane, ludzie wyjdą ze swoich grajdołów i zaczną pełnić wolę Bożą. To jest to, do czego Bóg nas przygotował, żebyśmy w takim miejscu byli. Halleluja. Jak się wam to podoba dzisiaj? To jest ten ogień, który Bóg ma dla nas. Bóg ma ten ogień każdego dnia, żebyś w tym ogniu chodził, żeby twoje oczy były otwarte, żebyś każdego dnia wstawał i mówił: Boże, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Co jest twoją wolą dzisiaj? Gdzie Duch Święty mnie dzisiaj prowadzi? Gdzie jest moje szczęście? Gdzie są dzieła Ojca, w których mogę uczestniczyć? Gdzie jest mój Ojciec? Gdzie jest dom mojego Ojca? Halleluja! Każdego dnia! Byłem na wigilijce pastorskiej w grudniu u zaprzyjaźnionego pastora. I postanowił zrobić teleturniej, bo to wiecie, 3 godziny trzeba ze sobą siedzieć, więc zjedliśmy, zaśpiewaliśmy 2 kolędy, poplotkowaliśmy o tych, których nie ma. Nie było dalej co robić, więc było trzeba było turniej zrobić, więc on wyciągnął losy dla każdego, dał każdemu pytanie na temat jego życia. Ja dostałem koszmarne, więc przygotowałem moją żonę. Mówię: słuchaj, jak ja odpowiem, to natychmiast ty zaczynasz odpowiadać po mnie, żeby nie mieli czasu zastanowić się nad tym, co powiedziałem. Pytanie mojego, które dotyczyło mnie, było: w czym twoi rodzice źle cię wychowali i co byś chciał zmienić bardzo? Siedzę 13 pastorów z Warszawy ze swoimi żonami i proszę, ekshibicjonizuj się. No ale odpowiedziałem na pytanie całkiem szczerze i od razu mówię: Iza, twoje pytanie. Dobrze, nie o tym mówię. Bardzo mi się spodobało, co jeden pastor przede mną jakie pytanie dostał. Wszyscy się śmiali ze mnie, ja się śmiałem z wszystkich innych, nie? Więc ja opowiem o nim. I on dostał pytanie. Pytanie było: co byś zrobił, jakbyś się dowiedział, że za tydzień Chrystus powróci? Za tydzień. I on wziął pytanie i oczywiście nie chciał wyjść na oszołoma, ale człowieka, który zna Boga i zna Biblię, i powiedział tak. Po pierwsze, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, żeby tak miało być. I gdybym od kogokolwiek usłyszał, że Chrystus wróci za tydzień, po pierwsze bym w to nie uwierzył. Tak wierzę, mówi. Tu Paweł mówi, że nas dzień ten nie zaskoczy, że Jezus mówi tylko, że nie znamy dnia ani godziny, ale nie ma nic mowy o miesiącach i latach. I to jest akurat bardzo prawidłowe. Napisałem o tym na moim blogu, możesz sobie poczytać. I mówi: nie zaskoczy mnie. Ale później wszyscy na niego patrzą: no ale gdyby, nie? No wiesz, bawimy się, odpowiadaj. A on mówi: no ale gdyby jednak tak miało być i gdybym czuł, że tak będzie, to mówi: każdy dzień zaczynałbym od modlitwy i robiłbym tylko to, do czego Duch Święty mnie prowadzi, żebym robił. I gdybym zrobił to, co Duch Święty mnie prowadzi, żebym zrobił, bym się zatrzymywał i znowu bym się modlił, żeby otrzymać wskazówkę, co mam dalej robić. Żeby żadnej godziny w tych ostatnich 7 dniach nie zmarnować, ale dokładnie wypełnić wolę Bożą. No i wtedy wszyscy słuchali i tak myśleli: dobrze, rabin, żeś powiedział. Teraz dobrze, żeś powiedział. Wiesz, i to jest powołanie dla naszego życia. My wchodzimy w nowy czas. Ale to nie jest tak, wiesz, że otwiera się worek prezentu. Mikołaj przyszedł do nas w 2010. Bach, lozik, chwała Bogu. W 2009, kurczę, już 31, szminki nie kupiłam, u fryzjera nie zdążyłam. Po prostu skończył się czas. Koniec. Szlaban. Klapa, drzwi zamknięte, zaplombowane. Już nic w 2009 nie zrobisz. Mało czasu było. Ale 2010, przecież się worek otwiera, przestrzeń się otwiera. Wiesz, nie tak mamy żyć. Nie tak mamy żyć. Bóg mówi: patrz w przyszłość i zobacz rzeczy, które ja dla ciebie przygotowuję. Szukaj mnie całym swoim sercem, a ja ci objawię to, co dla ciebie przygotowałem. Tajemnice ci objawię, skarby ukryte ci objawię, przyszłość ci objawię, powołanie ci objawię, sens ci objawię, drogę do szczęścia ci objawię, nakarmię cię, napoję cię rzeczami, za które nie płaciłeś. Tak całe Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi: słuchaj Izraelu. Tylko Bóg jest Bogiem. Wprowadzam was do nowej ziemi, mlekiem i miodem płynącej. Jezus zaczyna swoją służbę, staje i mówi: ogłaszam nowy czas, rok jubileuszowy. Ewangelia dla ubogich, dla chromych uzdrowienie, dla ślepych przejrzenie, wolność dla jeńców, opatrzenie ran, anulowanie długów, przebaczenie grzechów, halleluja. To jest, w jaki sposób Bóg do naszego życia podchodzi. Dzisiaj jakbyś się spotkał z Chrystusem i oczywiście by cię za nie mówiło, gdybyś go zobaczył siedzącego przed tobą lub stojącego, nie za wiele byś był w stanie powiedzieć, tak jak to w Biblii widzimy z każdym, kto stanął przed Bogiem, to jednej rzeczy by ci na pewno nie powiedział. Nie powiedziałby: skoro się już spotkaliśmy, to się zdrzemnijmy. Ale my, jak żyjemy z Bogiem, to takie mamy wyobrażenie. Zagonieni jak psy, styrani, skołowani, troskami, zmiażdżeni. I nasze wyobrażenie o Bogu to jest po prostu jak poduszka, po prostu ukryć się. A Bóg mówi, nie, nie będziesz się ukrywał. Ja jestem twoim Bogiem. Ja znam prawdę o sobie. Znam prawdę o tobie. Znam drogi twojego życia. Mogę ci to wszystko objawić. Ty możesz w to wszystko wejść. Czy będziesz mnie szukał? Czy mnie znajdziesz? Czy mnie odkryjesz? Czy wejdziesz w to? Amen. Więc najbardziej praktycznym sposobem wyobrażenia sobie swojej przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. Nie oczekuj, że będzie tak, jak było. Bo nie będzie. Bo Biblia mówi, że nie będzie. Będzie zupełnie inaczej. Taka jest funkcja proroctwa w Biblii, która zapowiada rzeczy, które nadchodzą. Żeby ludzie nie żyli tak, jak żyli, tylko żeby spodziewali się czegoś nowego. Dlatego mamy proroctwa w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Mamy księgi prorocze w Starym Testamencie i mamy mnóstwo proroctw w Nowym Testamencie. Mnóstwo, których się wypełniło i jeszcze większe mnóstwo, które się nie wypełniło. Ty masz być Eliaszem czasów ostatecznych między innymi. Masz wyjść ze swojego kokona. A jak już wyszedłeś i jesteś gąsienicą, masz przestać być gąsienicą. I masz zamienić się w motyla. To jest Boże przeznaczenie dla ciebie. Amen. Więc wejście do życia. 2010. Zachęcam cię dzisiaj, żebyś wszedł do życia. Teraz otwórzcie tę Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Już palce fioletowe odciskania Biblii. Od 16 wiersza. A oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? To jest pytanie każdego człowieka od dawien dawna. Przychodzą ludzie do Boga i się pytają: Boże, jak mam żyć, żeby było lepiej? Stare pytanie. Co można zrobić, żeby było lepiej? Wiesz, i to jest fantastyczne, że Bóg nigdy nie odrzuca żadnego człowieka, który przychodzi z takim pytaniem. Bóg nigdy nie przychodzi i mówi: Co? Nie mówiłem ci? Nie mówiłem ci tego wcześniej? Bóg czeka, aż człowiek przyjdzie i zada takie pytanie. Boże, co ja mam robić? Co ja mam robić? Każda osoba, która przyszła do Jezusa, nawet jeśli miała ukryty zły motyw, otrzymała i tak odpowiedź. Bóg jest dobrym Bogiem, a Jezus jest obrazem tego dobrego Boga. I udziela odpowiedzi. I ten przyszedł i zapytał się Jezusa: co mam dobrego czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Jezus go nie spławił. Ale odpowiedział mu. A on rzekł: czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry Bóg. Halleluja. Powiedz: jeden jest dobry Bóg. Amen. Do tego za chwilę wrócimy. A jeśli chcesz wejść, powiedz: wejść. A jeśli chcesz wejść, powiedz: wejść. A jeśli chcesz wejść, powiedz: wejść. Amen. Widzisz, w życiu z Bogiem właśnie tak się dzieje. Że to nie jest tak, że wiesz, jakieś gdzieś coś, mgły, obłoki, chmury, gromy, zjawiska, letargi, uśpienia i bam, budzisz się w nowej rzeczywistości i po prostu, szczęka opadła. Nie, tak nie ma. Bóg w całym słowie swoim mówi: człowieku, uważaj, co wybierasz. Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Taka jest cała Biblia. To nie jest tylko jeden fragment, ale cała jest taka Biblia. Bo cała Biblia zwraca się do człowieka: synu, zwróć uwagę na moje słowa, ponieważ decyzje twojego życia są brzemienne w skutkach. Zawsze to, co zdecydujesz, zaprowadzi cię tam, gdzie zdecydowałeś, żeby pójść. Dlatego Jezus odpowiada młodemu człowiekowi i mówi mu: jeżeli mnie pytasz, co masz zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, to ja ci powiem, jak wejść do życia. Gdzie jest wejście do życia? Gdzie są drzwi do życia? Powiedz: drzwi do życia. I wiesz, ja chcę dzisiaj chcę cię ograbić z mrzonek pod tytułem, że po prostu zaufałem Panu. Które nie mają i są tak naprawdę zaufaniem Panu. Bo często my sobie śpiewamy, zaufałem Panu, żeby po prostu tą udrękę jakoś z siebie zmyć, troszeczkę przyklepać i mówić, będzie dobrze. Bóg mi obiecał, że będzie dobrze. Bo Słowo Boże mówi, bądź posłuszny Słowu. Zwróć uwagę na słowa Ojca. Zwróć uwagę na słowa Matki. Szukaj mądrości i podejmuj mądre decyzje. Stary Testament nowego się nie różni. Przed młody człowiek do Jezusa jest mówi, jeżeli chcesz wejść do życia, to przestrzegaj przykazań. Zauważyliście, że Jezus mu to odpowiedział? Niewielu z nas to zauważyło, ja też nie. Bo my zaraz czytamy, co było dalej. A on mu odpowiedział, od młodości swojej przestrzegałem tego i owego i la, co jeszcze mam czynić? A Jezus mu powiedział, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną i naśladuj mnie. I to pamiętamy. A on odszedł zasmucony, bo miał wiele bogactwa. To pamiętamy, tak? Ale słuchaj, nie przeskakuj. Czy Jezus jest kłamcą? Czy Jezus go zwodzi? I mówi mi do niego, co mam zrobić, żeby wejść do życia? A Jezus mówi, wyrobimy go. Frajer. Wiesz co? Przestrzegaj przykazań. Wielu chrześcijan by dzisiaj tak podeszło, by powiedzieli, w zakonie nie ma życia. Apostoł Paweł powiedział, że zakon służy tylko napiętnowaniu, poznaniu grzechu i słabości własnego ciała. Tylko łaska nas przeprowadza. My uciekamy od tego. Ale powiem Ci, Biblia nigdy nie ucieka od konsekwencji decyzji, jakie człowiek podejmuje. Nawet jeśli chodzi o nasze zbawienie, to cały czas w Biblii jest podkreślane. A kto wytrwa do końca, a kto wytrwa do końca, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc Biblia cały czas nam nie odpuszcza naszego decydowania o naszym życiu. Słowo Boże mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. To są decyzje konkretne. Młodzieniec przychodzi, pyta się Jezusa, co mam zrobić, żeby wejść do życia? Jezus mu mówi, chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Bądź świadomy tego, że decyzje, jakie podejmujesz, przekładają się na twoje życie. Nie ma tak, że podejmujesz jedne decyzje, a dzieje się i tak coś innego. Przez jakiś czas tak się będzie działo, ponieważ żona i babcia modlą się o ciebie. Bóg spuszcza wtedy taki klosz szklany, jaki zakładamy na sery, żeby muchy na niej nie robiły. I mówi, dobrze, dajmy mu szansę ze względu na jego babkę i matkę, które się modlą. Ze względu na jego pastora, ze względu na jego lidera grupy, ze względu na sąsiada, ze względu na obietnicę, które otrzymał jego kuzyn. Jestem wiernym Bogiem. Ale nikt cię na siłę pod tym kloszem nie utrzyma, stary. Jeżeli twoje decyzje i tak są, żeby pójść własną drogą i zrobić to, co ty chcesz zrobić. Mimo, że widzisz, że to nie jest okej. Ty musisz być gotowy każdego dnia być posłuszny Bogu i robić to, do czego on, od czego ciebie wymaga. I tu jest powiedziane, przestrzegaj przykazań, podejmuj decyzję. Halleluja, Bóg jest wspaniały. Teraz chcę wam powiedzieć, że to są dwie najważniejsze rzeczy, troszeczkę teorii, w ogóle o naszym życiu. Pierwsza, żeby znać Boga, bo jak znamy Boga, to wiemy, kim my jesteśmy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby czynić to, czego On od nas oczekuje i podejmować właściwe decyzje. Pokażę wam to na przykładzie trzech ludzi. Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Abraham był człowiekiem, do którego Bóg przemówił przede wszystkim na temat tego, że on jest. Powiedział mu tak. Potem wyprowadził go na dwór. Pierwsza Mojżeszowa 15:5. Możecie słuchać tylko. Pierwsza Mojżeszowa 15:5. I wyprowadził go na dwór i rzekł. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Jak Bóg szukał człowieka w historii, to znalazł Abrahama. I pierwsze, z czym się zwrócił do niego, to zwrócił się do niego, żeby mu powiedzieć, kim jest. Wziął, ja jestem. Ja jestem Bogiem, który wyprowadził cię z Ur Chaldejskiego. I wiecie, ciekawa rzecz jest, ona jest, na mnie zaskakuje. Sobie przeczytałem życie Mojżesza, Abrahama, przepraszam. Noe wyprowadził Żydów z Egiptu, tak? Życie Abrahama sobie przeczytałem. I to jest ciekawe, że Bóg do niego nie zwraca się tak, jak się zwraca do Mojżesza. Nie mówi do niego, nie daje mu zakonu przykazań, nie mówi mu, co wolno, co nie wolno, ale cały czas na nowo objawia mu się i powtarza mu obietnicę, co dla niego przygotował, i potwierdza to, że jest jego Bogiem. Nawet jak zamierza zniszczyć Sodomę, to przychodzi do Abrahama, bo mówi, że nie może zataić przed Abrahamem, swoim przyjacielem, tego, co zamierza uczynić. Więc w życiu Abrahama Bóg przede wszystkim objawia się ten, jako ten, który jest, nawiązuje z nim przyjaźń i nawiązuje z nim relacje. I wiesz, tak jak ktoś kiedyś powiedział, że my odkrywamy, kim my jesteśmy, kiedy odkrywamy, kim on jest. Nie możesz poznać, kim jesteś, kiedy nie zbliżasz się do niego. Jeżeli on nie jest dla ciebie realny jak ojciec i matka, to ty nie wiesz, kim ty jesteś. To ty myślisz, że jesteś dzieckiem swojego ojca i swojej matki. Dopiero kiedy on wychodzi na pierwszy plan w twoim życiu i staje się objawionym Bogiem, który ciebie prowadzi z Ur Chaldejskiego, z Egiptu, do ziemi Kanan i tak dalej, że on jest tym pierwszym, najważniejszym, jeżeli to poznajesz, to wtedy zaczynasz odkrywać, kim ty jesteś. Wtedy zaczynasz dochodzić do tożsamości. A, nie jestem tutaj z kosmosu, nie jestem przypadkiem. Nie jestem wynikiem przypadkowego zapłodnienia. Nie jestem przypadkiem. Lester Sumrall, taki mąż Boży, powiedział, że Bóg dał niesamowitą władzę człowiekowi w jego ręce. Powiedział, kiedy dwóch ludzi, kobieta i mężczyzna, decydują się przeżyć rozkosz ze sobą, to Bóg jest wierny temu, co stworzył, i kiedy następuje poczęcie, to natychmiast Bóg umieszcza ducha nieśmiertelnego tej nowej istocie, w momencie poczęcia. I kiedy ty poznajesz Boga, zaczynasz rozumieć, że to nie tylko twój ojciec i twoja matka i ten skafander zewnętrzny, który utrzymuje cię tutaj na tej planecie przy życiu, czyli twoje ciało, ale że jest ktoś więcej. Jest twój ojciec w niebie. Wiesz, i to jest pierwsze, najważniejsze objawienie, którym musisz chodzić. Świadomości Boga. Bóg, 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 Bóg i nic więcej. To jest twoje powołanie, to jest twoje życie, to jest twoje przeznaczenie, kompletny fanatyzm i postrzeganie wszystkiego z perspektywy istnienia Boga. Jeżeli zanegujesz Boga w jakikolwiek sposób, mówię, bo my nie zanegujemy Jego istnienia na zasadzie teologicznej, nie powiemy, Boga nie ma, bo byśmy tu nie siedzieli, ale jeżeli ty będziesz Go negował na takiej zasadzie, że On się chowa, On się nie interesuje, znika z twojej świadomości, to to będzie natychmiast przekładało się na sposób twojego życia, bo przestajesz żyć w rzeczywistości. Ostatnio miałem pomysł na to, żeby zorganizować konferencję chrześcijańską pod tytułem Spotkanie racjonalistów. Amen? Wiecie, jest racjonalizm oświecony, Rousseau i tam paru innych filozofów, którzy mówią, że nie możemy mówić o czymś, czego nie ma. A ja uważam, że prawdziwym realistą jest ten, który chodzi cały czas w świadomości istnienia Boga. To jest realista. A jeżeli zapomina o Bogu, to zaczyna popadać w fantazję. Myśli, że będzie żył wiecznie na ziemi? To są mrzonki. Myśli, że pewnego dnia się wzbogaci? Myśli, że pewnego dnia dojdzie do miejsca satysfakcji, bo sobie wszystko poukłada? To są mrzonki. To jest dopiero wiara niezła. Ile trzeba mieć wiary, żeby w taki sposób budować swoje życie? Więc do Abrahama Bóg przychodzi przede wszystkim z tym pierwszym, że On jest. I wtedy Abraham odnajduje się w przyjaźni z Bogiem i w świadomości tego połączenia z Najwyższym, że On jest dla niego ważny. Abraham jest ważny dla Boga i Bóg jest ważny dla Abrahama. I Bóg tak naprawdę, jeżeli oczekuje czegoś od Abrahama, to mówi do niego, żeby był mu posłuszny, żeby wierzył w obietnicę. I mówi do niego, zwróć mi Izaaka w ofierze. Nie mówi do Abrahama, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, wiesz. Nie mówi do niego tych wszystkich rzeczy, które mówi do Mojżesza. Ale cały czas naciska w jednym kierunku, żeby Abraham zbliżył się do niego, a on, żeby zbliżył się do Abrahama, ponieważ zamierza z Abrahama wyprowadzić cały naród takich samych, którzy żyją w takiej relacji. A potem rozpostrzeć to na całą ziemię i rozszerzyć swoje królestwo. Ale do Mojżesza przychodzi już troszeczkę inaczej. Przychodzi tak samo jak do Abrahama, objawiając mu się jako ten, który jest, ale przychodzi z drugą rzeczą i mówi do niego tak: Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Druga Mojżeszowa, 22:3. I tutaj dochodzi ten drugi kluczowy element. Ja chcę na dzisiaj na tych dwóch oprzeć całe to myślenie o naszej przyszłości. Pierwsze, Bóg na pierwszym miejscu. Drugie, co my mamy robić? I do Mojżesza Bóg właśnie przychodzi z czymś takim. Mówi mu: najważniejsze, ja jestem, a drugie nie będziesz. I mamy cały zakon Mojżesza, który jest praktycznymi wskazówkami, jak żyć. My to nazywamy tutaj w Kościele, że to jest recepta na życie, tak? To jest instrukcja obsługi człowieka. Zepsuło ci się coś w twoim życiu? Nie dziwne, nie czytałeś instrukcji obsługi. Nie czytałeś ostrzeżeń. Są ostrzeżenia. Nie wkłada się kota do mikrofalówki, bo młoczka pękają. Jest instrukcja obsługi na życie człowieka. Jak czytasz, to ci się nie przydarzają wypadki. Twoje życie jest długie i błogosławione. Słowo Boże mówi: będziesz długo żył na ziemi, będzie ci się powodziło, zdobędziesz grody swoich nieprzyjaciół. Kiedy? Wtedy. I z takim słowem Bóg przychodzi właśnie do Mojżesza. Mówi do niego: ja jest Bóg, a teraz nie będziesz. I teraz Bóg kształtuje cały naród, cały czas pompując w nich rzeczy, których nie wolno im robić. Tego nie wolno, bo tak żyją poganie. Tak żyją ludzie, którzy nie znają Boga. Tak żyją ludzie, którzy chcą zniszczyć swoje życie. Wy będziecie inni. Nie będziecie jedli trujących rzeczy. Czas swój zagospodarujecie tak. Do siebie będziecie odnosić się tak, a z pieniędzmi będziecie robić to i to. I ty dzisiaj to czytasz i mówisz: Jezu, po prostu co to jest? A to była po prostu kluczowa historia, kluczowe wydarzenie w historii ludzkości, kiedy Bóg się uniżył ze swoim objawieniem i mówi: słuchajcie, nie wiecie, kim jesteście. Człowieku, masz tutaj, cholesterol ci skoczył. Człowieku, przestań żreć po 15 jajek dziennie, bo bezpłodności dostaniesz. I ty dzisiaj czytasz to Księgę Objawienia i mówisz: co ten Bóg tych Żydów tak męczy? Nie gotować po prostu, nie gotować mięsa koziego w mleku matki tego koziołka. Co to jest w ogóle? A dzisiaj naukowcy na Bliskim Wschodzie mówią, że nie ma większej bomby trującej, chemicznej, jak po prostu mieszać mleko z mięsem, ponieważ jest to świetna pożywka w tamtej temperaturze i w tamtym klimacie na po prostu natychmiastowy rozwój masowej ilości bakterii, zarazków różnego rodzaju. Amen? Mówi: co siódmy dzień będziesz odpoczywał. Będziesz odpoczywał, nie będziesz nic robił, nie będziesz podróżował, nie będziesz gotował. Mannę zbierzesz sobie dzień wcześniej przed namiotem. Ale byli cwaniaszkowie. Chcieli w inne dni zbierać do przodu, a następnego dnia wszystko zgniło. Wiesz, to jest fascynujące zupełnie. My to powinniśmy czytać po prostu z rozdziawionymi buziami, jak czytają to po prostu dzieci na szkółce niedzielnej. I wtedy Noe wszystkich wziął i wprowadził do arki. Lwy i zebry i dzieci. Wow. Nie pozjadały się. My powinniśmy tak to czytać. To wszystko. I tutaj właśnie o tym mówi Bóg do Mojżesza. Mówi: po pierwsze, ja jestem kim ty jestem. Po drugie, nie będziesz robił. Ja ci powiem, jak masz żyć. Ja ci powiem, jak nie masz żyć. To są przykazania moje. Amen. Czyli mamy Abrahama, który po pierwsze Bóg kładzie nacisk na spoznanie się z nim. Drugie, mamy Mojżesza, który na to samo kładzie nacisk, Bóg w kontakcie z nim, ale również mówi mu o podejmowaniu decyzji, co wolno, co nie wolno. I teraz przychodzi Jezus. I teraz my myślimy, że Jezus przychodzi, na obłoku wjeżdża, hipi z przedziałkiem, w lśniącej szacie i harfą, syn Dawida. Porzućcie wszystko, weźcie swoje gitary, jedziemy na Woodstock. A Jezus przychodzi i mówi, że On nie przyszedł niczego znieść z zakonu. On powiedział: żaden przecinek, żadna kropeczka, żaden dwukropek, średnik, nic nie będzie usunięte z zakonu. A każdy, kto by usunął, temu będzie odjęte w niebie, a kto by dodał, temu będzie dodane kar. I nie ruszać mi słowa. Tak przychodzi Jezus. Faryzeusze przychodzą do Niego i mówią, prawda, które przykazania są najważniejsze. Jezus nie mówi: nie, ludzie, zapomnij, jakie przykazania, kurde. Wy Żydzi i wasz Mojżesz. Tak Jezus nie mówi. On mówi: dobrze, odpowiem wam najważniejsze przykazanie. I co? I cytuję zakon Mojżesza. Bo to, co powiedział, nie jest wymysłem jakiegoś modernizmu nowotestamentowego. Jezusa natchnęło i powiedział: będziesz miłował Boga i będziesz miłował ludzi i rób ta, co chce ta. Po prostu Jezus olśniewające objawienie przyniósł. Nie, on zacytował coś, co było zapisane w zakonie Mojżesza, bo to tam właśnie siedzi. On po prostu cytat powiedział. Oni zresztą go pytali o cytat, oni go nie pytali, żeby coś wymyślił. Oni go sprawdzali i powiedzieli, jakie jest przykazanie najważniejsze. I oni oczekiwali, że coś zacytuje. Jezus im zacytował. A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Czyli o tym już powiedzieliśmy. To, co Bóg zrobił z Abrahamem i to, co robił po prostu z Mojżeszem. Jam jest, Bóg twój. Nie będziesz miał bogów innych. Ja jestem pierwszy, najważniejszy. Przyjaźń ze mną, tak? Ale później mu drugie mówi, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc znowu mamy będziesz. Tam mamy nie będziesz, tu mamy będziesz. Jedyna rzecz, jaka różni Jezusa od Mojżesza jest taka, że Jezus mówi, pójdźmy dalej z tym Mojżeszem. Mojżesz mówił, nie rób, nie rób, nie rób, a my mówmy, rób. Wychodząc z tego, nie rób oczywiście. Mojżesz mówił, nie będziesz zabijał, a ja wam mówię, macie kochać swoich wrogów. Nadstawiać drugi policzek, modlić się za tych, którzy was prześladują. Mojżesz powiedział, nie kradnie, jak ktoś ukradnie, utniemy mu rękę, a Jezus mówi, jeśli ci zabrano, jeżeli cię proszą, żebyś szedł z nimi jedną milę, jeżeli cię prześladują, to ty wchodzisz w nową rzeczywistość, idziesz dwie mile. Rozumiesz? Jezus jest taki sam, jak Abraham i Mojżesz. On się od nimi nie różni. Na górze objawienia, jak stanął z Eliaszem i Mojżeszem, to mieli świetny czas. Słowo Boże mówi, że nie stali po prostu tak. Mojżesz? Eliasz? A Mojżesz? Jezus? Eliasz? A Eliasz? Mojżesz? Jezus? To jest powiedziane, że stanęli tam i rozmawiali ze sobą. Rozumiesz? Po prostu stanęli i zaczęli rozmawiać ze sobą. Tym, którym szczęki opadły, to byli uczniowie Jezusa, którzy powiedzieli, Panie, jak nam tutaj dobrze, rozbijmy dwa namioty, trzy namioty, cztery namioty, zaraz, i tyle, ile będzie potrzeba dla każdego po jednym. Jezus jest taki sam, jak Mojżesz, jak Abraham, i uczy nas tego samego i mówi do nas, w jaki sposób my mamy żyć. Więc po pierwsze to, co jest najważniejsze, to, co jest najważniejsze, to jest, kim jest On, a drugie, co ja mam czynić. Z tego, kim jest On, wynika to, kim ja jestem. Masz żyć w taki sposób, w głębokiej świadomości. Jestem istotą nieśmiertelną, wieczną, mam życie wieczne, żyję w przyjaźni z Bogiem, to się wszystko zaczyna, dokładnie tak jak powiedział Zbyszek Dębski, jesteśmy kropką na półprostej, która się nigdy nie kończy. To jest nasz czas życia, na osi czasu. On jest moim ojcem, ja żyję z nim w przyjaźni. Ostatnio czytałem o człowieku, który po prostu tak sobie zaplanował życie, że spędza je w górach, na nartach, gdzieś na Karaibach. Tak sobie życie zaplanował. I tak żyje. Zarabia tam przez internet, różne rzeczy robi. Generalnie nie związał się z żadnym miejscem. Ja to czytałem, sobie myślę, wow, to jest dokładnie to, co Bóg dla mnie zaplanował. Jezus mówi, w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Upodobało się ojcu mojemu dać wam królestwo. Czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Rozumiesz? Pierwsze i najważniejsze, znaj Boga, wtedy będziesz wiedział, znał siebie. Będziesz wiedział, z kim jesteś połączony i dokąd zmierzasz. To ci po prostu tak napompuje do życia, że człowieku nie zatrzymasz się przez najbliższe 80 lat. Jak Władysław Bartoszewski. Panie Wacławie, co pan ma do powiedzenia? I dziennikarka, która robi z nim wywiad, zastanawia się, gdzie mu wejść w słowo. A najlepsza rzecz jest taka, że to, co mówi, ma sens. Amen? Bóg chce ci taką siłą natchnąć. Co najmniej taką. Bóg chce, żebyś był jak Kaleb, który w wieku 80 lat, jak już wytrzymał pustynię, bo na pustynię szedł, miał 40, po pustynię miał 80, weszli do Hebronu i on mówi po prostu, do Jozuego przychodzi, pamiętasz? Z Mojżeszem się umówiłem na te góry, że są moje, więc daj mi je. Komu by się chciało w wieku 80 lat? Ale Bóg chce dać tobie życie. Nie chce, żebyś był starcem za młodu, wypalonym w wieku 32 lat. 32-latkowie podnieśli rękę. Żartowałem. Bóg chce, żebyś miał siłę do życia. Dlatego mówi, znaj mnie i po drugie, żyj zgodnie z tym, co ci powiedziałem. Jak masz żyć? Ja tobie mówię, otwieram przed tą perspektywę. Więc znaj Boga i wypełnij właściwą treścią swoje życie, właściwym postępowaniem. Teraz wracamy do Mateusza, do rozmowy z Jezusem. Jeśli chcesz wejść do życia, powiedz wejść. Jest wejście. Jest wejście. Tak na tą salę możesz dzisiaj wejść tylko przez te drzwi.
Lub te.
Tak samo do życia Bóg mówi, które drzwi są otwarte. Mówi mu, których przykazań ma przestrzegać. Bardzo precyzyjny. I to jest super. Jezus za to nie zraża. Jezus lubi precyzyjnych. Jezus rzekł tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, nie bluźnij bliźniemu swemu. Miłuj bliźniego swego, jak nie bluźni. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Oj, już mi będzie odjęte coś. Deserek. Nie wiem. Mówi mu młodzieniec. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Bardzo dobre pytanie. Przychodzisz do kościoła i niektórzy przestali przychodzić do kościoła, bo mówią, już tyle słyszałem, tyle robiłem, a ciągle coś nie tak. Ja spadam stąd. Jestem zamęczony. Ale młodzieniec nie odpuszcza sobie i mówi, okej, dobra, to robię. Co dalej? To jest po prostu, to jest świetne. To jest żydowski umysł. Błogosławię was takim umysłem. Nie takim. Zrobiłem, nie udało się, sepuku. Żydowski umysł. Zrobiłem, nie udało się, co zrobić? Do rabina trzeba jechać. To jest żydowski umysł. Te kawały, że przychodzi Mosiek do rabina, to one są po prostu, bazują na rzeczywistości umysłu żydowskiego. Bo Żyd jak nie wie, co zrobić, to idzie do rabina. Czytałem biografię jednego bogatego Żyda, tego, który zresztą kupił najwyższy wieżowiec w Warszawie, ten Deu przy Okopowej, wiecie który? Jest taki jeden Żyd, który odkupił to, teraz już to odsprzedał dalej. Zarobił całkiem nieźle na tym. I czytałem jego biografię i on w latach 90. przyjechał do Warszawy i miał decyzję ważną, handlową do podjęcia. Facet, który kupił wieżowiec Deu! Czy wiesz, facet, który kupuje wieżowiec Deu, może do kogoś pójść z pytaniem? Wszyscy powinni do niego przychodzić się pytać. Czyż nie? To jest nasz słowiański umysł. Żydowski umysł jest inny. Przyjechał, miał, nie wiedział, co zrobić, więc co zrobił? Poszedł do rabina. Ja mówię, jakiego rabina? W Warszawie jest jedna synagoga nożyków czynna. Teraz słyszałem, druga jest reformowana, otwarta. I po prostu jacy rabini? Rabinów nie ma. Wymordowano ich, a ci, co żyją, wyjechali do Stanów Izraela. Jacy rabini? A on poszedł do jakiegoś rabina nożyków, którego nikt nie znał wtedy jeszcze, bo teraz jest nowy Szudrych, który przyjechał ze Stanów i to jest gościu całkiem łebski. No, chodzi z pięcioma telefonami komórkowymi i to, do tego można się pójść zapytać. Ale wtedy... A on pisze w swojej książce, nie wiedziałem, co zrobić, poszedłem do rabina, zadałem mu pytanie, przekazałem ofiarę na synagogę, zrobiłem biznes, zarobiłem tyle i jest cyfra z tam ilością zer. To jest to, co my powinniśmy mieć. Ludzie w kościele powinni tak robić. Walą głową w ścianę, ale nie pójdzie się zapytać. Dlaczego? A co to, co on wie więcej? Dlaczego on ma mieć więcej? To mój brat jest. Brata będę pytał? Co mój brat może wiedzieć, czego ja nie wiem? Spoufalenie, niezrozumienie, odrzucenie Słowa Bożego zawiera się w takiej postawie. Mądry pyta. Jezus mu mówi. Okej, przestrzegaj pytań. Których? Tych. Wszystkie wypełniałem. O czym zapomniałem? Jezus się czuje bardzo komfortowo w tej rozmowie. Ty też powinieneś się czuć z Jezusem bardzo komfortowo w takich rozmowach. Nie na zasadzie. Panie Jezu... czy on tu w ogóle jest? Albo Panie Jezu, co mam zrobić? Zrób to. Mhm. Czy to Bóg mi powiedział? Ciągłe podważanie. Brak kontaktu. Problemy na łączach. Muszę się więcej modlić. Zaczynasz się modlić, a tam dopiero się zaczyna. Bo jak się modlisz, dopiero się z twoją głową dzieje. Człowieku, Jezus powiedział, nie z wielomówstwa będziecie wysłuchani, ale z wiary. A wiara jest z tego, że znasz słowo. Wiara jest ze słuchania słowa. Wtedy modlitwa zaczyna nabierać sensu. Wtedy umysł się nie klepie na lewo i prawo, bo jest modlitwą zgodną ze Słowem Bożym. Dobra, tysiące innych. Wygłoszę dzisiaj 5 kazań, ale w tym roku będę głosił mniej w tym kościele niż w poprzednich latach. Halleluja, to jedna z takich nowości. Więc dzisiaj będzie za 3. Więc których? A młodzieniec, słyszałeś to słowo? Nie, wcześniej. 20. Cóż mi jeszcze nie dostaje?
Jest godzina.
Aż się zdziwiłem, że taka wczesna, dlatego nie uwierzyłem. Cóż mi jeszcze nie dostaje? 21. Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Teraz niektórym mina zrzedła i stawiają: no teraz przywalił ten werset potępienia. Idź, rozdaj wszystko. Ja już smutny. Młodzieniec smutny odszedł, bo miał bogaty. Ja smutny, bo nie chcę nic oddać. Po co to, pastorze, czytasz w kościele? Tylko widzisz, to co powiedziałem do tej pory wszystko, o tym, że pierwsza najważniejsza rzecz to znać Boga i być z Nim w kontakcie i znać siebie przez to. I druga rzecz, czyli wypełniać Jego słowo, podejmować decyzje, jest bezpośrednio związane z tym fragmentem: idź i rozdaj wszystko, co masz. Przeciętny człowiek żyjący dzisiaj na ziemi spędza wiele godzin w pracy, które zamienia na pieniądze. Wszystkie swoje priorytety i wybory podporządkowujemy temu, ile zarobimy. Wartość swą widzimy w kasie, w domu, nowym samochodzie. Ciągle zwodzimy się, że pewnego dnia będziemy mieć dobry etat, albo nasz biznes tak się rozkręci, że sam się będzie kręcił, a my będziemy z tego żyli. Albo zgromadzimy wystarczającą ilość forsy na koncie, że będziemy żyli z procentu. A jeżeli już nawet chodzimy do pracy, to musimy swoje odbębnić, bo takie jest życie. I tak żyjesz właśnie w ten sposób. I większość z nas, ja tak samo. Dlatego Jezus właśnie w ten sposób zaczyna mówić do młodzieńca. On mówi: twoje życie jest posypane i nie wchodzisz do życia. To jest powiedziane, jak mogę wejść do życia. Nie wchodzisz do życia, ponieważ postawiłeś wszystko na głowie. Pierwszą rzeczą w twoim życiu jest mieć. A dopiero później jest, czym wypełnić swój czas, jak podporządkować się Bożym prawom, a Bóg jest zupełnie na końcu. Cała ta trzystopniowa piramidka stoi nie na właściwym końcu. Jest wszystko odwrócone. I człowiek, który w ten sposób żyje, będzie całkowicie niszczył swoje życie. Człowiek, który cały czas w swojej głowie będzie ustawiał swoje życie pod tytułem: muszę skończyć szkołę, jak skończę szkołę, to będzie lepiej. Muszę wyjść za mąż, jak nie wyjdę za mąż, to nie będzie lepiej. Muszę spłacić długi, jak nie spłacę długów, będzie gorzej. Muszę kupić, muszę nabyć, muszę mieć. Twoje szczęście jest nie w tym, co masz, ale w to, kim jesteś i czym wypełniasz swój czas. I o tym cały czas do was mówiłem przez tę pierwszą prawie godzinę. Po pierwsze, najważniejsze jest to, kim jesteś, a to wynika z tego, że poznałeś Boga. I to jest źródło szczęścia w życiu człowieka. Drugie jest to, jak spędzasz czas, czym wypełniasz swój czas. A dopiero ostatnia rzecz to jest to, jak ci się to przekłada na to, co posiadłeś. Jezus mówi: jeżeli staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebios. A to jest fragment, który jest bezpośrednio połączony z tym spotkaniem z młodzieńcem, co jest całkiem fascynujące dla mnie. Te dwa wydarzenia się ze sobą łączą. Kiedy Jezus mówi: bądźcie jak dzieci, i kiedy spotyka się z tym młodzieńcem. Podam wam przykład z tego Bożego Narodzenia. W ogóle ja nie mogę przeżyć, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Ja czekałem na czołg, na baterię przez 4 Boże Narodzenia. Dzisiaj mój syn dostaje na baterię pająka, który rysuje w 6 kolorach 1000 wzorów. Wóz strażacki na baterię sterowany na pilota. 3-latek. Nawet nie wie, jak tym się obsługiwać. Dostaje takie drogie zabawki. Ja muszę wymieniać raz na tydzień baterię za 24 zł, żeby to jeździło. Jakieś puzzle, czekolady, układanki, skakanki, szmery, bajery. W tym roku nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, żeby oszukać dzieci, że jest Mikołaj. Byliśmy u mojej siostry, była 3 dzieci. Więc wymyśliliśmy, że Mikołaj podrzuci to na balkon. Bo nie mogliśmy w czasie Wigilii jakoś tego pod stół wrzucić pod choinkę. No i dobra, i później wiesz, szukajcie Mikołaja. Latają od okna do okna. W końcu, a może na balkon coś rzucił? No może, już takie zrezygnowane. Tato, tam są jakieś worki. Pewnie babcia zostawiła jedzenie. Tam rosołek jest na jutro i zrazy na balkonie. Nie, tato, takie duże niebieskie. Wujcie otwiera i wnosi 3 takie wielkie wory 100-litrowe na śmieci. Niebieskie. Z balkonu, żeby nie zamokło. Mikołaj jest praktyczny. Wnosi to i po prostu zaczynamy rozpakowywać. Po prostu pół pokoju kartonów, papierów. Mnie zazdrość bierze, bo mi się moje dzieciństwo przypomina. Przypomina mi się mój kuzyn, który był niegrzeczny i został zupę mleczną z makaronem pod choinkę na wsi. Patrzę na to wszystko i mówię, co to jest? Co za dysproporcja, co za czasy. I teraz wiesz, a teraz wracamy do domu, po 3 dniach świąt wóz strażacki nie był używany już przez 6 dni, leży w kącie. Mata do tańczenia oliwki za 100 zł podłączana do komputera, 2 razy na niej tańczyła. I wiesz, ja jestem prawie zły na moje dzieci, że tyle dostały, a dalej siedzą mi na kolanach i nie dadzą poczytać książki. Ale wiesz, jak czytałem te książki o tych marzeniach, o tym nowym czasie, który przychodzi, to zacząłem łapać, że dla normalnego, zdrowego człowieka pierwszym, najważniejszym źródłem szczęścia jest to, kto jest, kim jest. Przemkowi dałem w tyłek, popłakał się, wraca. Pierwsze pytanie, jakie zadaje. Kochasz mnie? I kocham cię. A teraz już jest taki cwany, że zadaje kolejne pytanie. Jak broję też? Ja mówię, też. Nie pójdziesz się pobawić wozem strażackim? Nie, wolę z tobą siedzieć. Co będziemy robić? Cokolwiek. No może pójdziesz sobie poczytać książkę? Nie. Ty mi poczytasz książkę. I sobie myślę po prostu. Ale wiesz, w tym wszystkim, w tej całej konstrukcji, ja zobaczyłem, że to ja jestem nienormalny, a on jest normalny. On wie, co dobre, ja nie wiem, co dobre. I my wszyscy dorośli, żyjąc w taki beznadziejny sposób, próbując otoczyć się przedmiotami, zasobami, poukładać swoje życie, w ten sam sposób wychowujemy nasze dzieci, krzywdząc je, dając im właśnie prezenty. Drogie prezenty, myśląc, że to ich uszczęśliwi. To ich w ogóle nie uszczęśliwia. Zobacz, gdzie leżą zabawki i czy tobie dają zabawki twoich dzieci więcej przestrzeni do życia i czasu. Nie. Dalej się na ciebie gramolą, zabierają ci cały czas, chcą być z tobą i nie masz wyjścia. I ktoś kiedyś powiedział, dzieci nie wychowuje się przez to, że mu się kupuje dodatkowy pokoik, dom, żeby pokój dla dziecka, wypełniając go zabawkami. Tylko pozwala się dziecku wzrastać razem, robiąc wszystkie rzeczy razem. Kiedy moje dzieci są najszczęśliwsze? Jak stoją z mamą przy kuchni, urąbane odtąd dotąd, podłoga, nowe meble kupiłem, trzeba będzie wymieniać niedługo. I pierniki robią. Ja sobie czytam 1 godzinę książkę, wracam, oni dalej, krzesła wtapicerowane pod nogami, stoją przy tych blatach, te krzesła urąbane całe w ciaście, w czekoladzie, oni też urąbani, wszyscy szczęśliwi, cała trójka, bo moja żona jest jak Pan Bóg, więc jest szczęśliwa, ja jeszcze nie, więc nie jestem. I wiesz, 1 godzina wracam, mówię, już zrobiliście, nie, jeszcze drugie ciasto. Ja wracam, siadam, czytam 2 godzinę, wracam, oni dalej tacy szczęśliwi. Wychodzę, czytam 3 godzinę, wracam, oni dalej tacy szczęśliwi. Nawet jak trzeba posprzątać, są szczęśliwi, bo jest zmiana akcji, teraz jest miotła i szczotka i jedziemy. Przemuś, ale nie czekoladą po ścianie, bo to na miotle była czekolada, resztka i na ścianę idzie. Bójka o miotłę, kto będzie miotłą? Ty do tej kreski zamiatasz, ty do tej zamiatasz. To jest szczęście dla dzieci, być z rodzicem i robić to, co rodzic robi. Wiedzieć, kim się jest. Wiedzieć, że się jest rodzicem dziecka. Wiesz, to jest recepta na szczęście w naszym życiu. Wiedzieć, kim się jest i wypełnić czas rzeczami, które robią nasi rodzice duchowi. Wypełnić swój czas tym, co robi nasz niebieski, duchowy ojciec. I zobaczcie, jak się czyta o Jezusie i co On mówi, to tutaj zaczyna wszystko nam łapać. Bo Jezus mówi, że moim najważniejszym zadaniem jest gdzie być? Ha! W Samarii, Judei, Egipcie, gdzie? W Jerozolimie? Gdzie? Co odpowiada Jezus? Moim powołaniem jest być w dziełach Ojca. W dziełach. Przeczytajcie Biblię, jest w ogóle fascynujące. Nie mówi robić dzieła Ojca, ale być w dziełach Ojca. I mówi, niczego nie robię, czego Ojciec nie czyni. Będziesz miłował, będziesz miłował, będziesz miłował, będziesz miłował. Możesz się zamknąć ze swoją grą komputerową i strzeznąć w swoim życiu, strzeznąć w swojej pracy, próbując zarabiać pieniądze, a możesz być najszczęśliwszym ludzi, kiedy połapiesz się, że jesteś synem najwyższego, wszystko otrzymałeś, wszystko jest dla ciebie przygotowane i robisz tylko to, co robi twój ojciec. I masz te dwie najważniejsze rzeczy zrobione. Pierwsze, masz swoją tożsamość i drugie, masz właściwie zagospodarowany czas. I to jest źródło szczęścia. A wszystkie inne rzeczy są na szarym końcu. Są bez znaczenia. Jak byłem młody chłystek, skończyłem studia, to zamyślałem, czemu mój ojciec nie był bogatszy? Miałbym lepszy start. Kupiłby mi kawalerkę. A jak umarł, to myślałem... A po co umierał? Mógł się do mnie przeprowadzić. Nic już nie miał na starość, mógł ze mną mieszkać. Czemu go nie ma? Człowiek w momentach takich ostatecznych zaczyna kumać, o co chodzi. Tylko Bóg przychodzi do nas z amerykańskim autorem książki. Mówi, najbardziej praktycznym sposobem wyobrażenia sobie swojej przyszłości jest kwestionowanie tego, co oczekiwane. Bóg przychodzi i mówi ci, spójrz na 2010 rok w inny sposób. Przestań myśleć o pieniądzach. Przestań myśleć o kupowaniu, sprzedawaniu i spłacaniu. Nie zamieniaj relacji z ludźmi na swoje opętańcze cele, które cię robią ci drenaż emocjonalny twojego życia i spowodują wypalenie. Zacznij żyć. Wejdź do życia. Dzisiaj wymalowałem wam drzwi do tego życia. Według słów Jezusa. Znaj Boga, zaprzyjaźnij się z Nim. Rozmawiaj z Nim. Jesteś Jego dzieckiem. Zmierzasz do Niego. Będziesz z Nim mieszkał na wieki. On ci wszystko przygotował. Wszystkie domy w górach z basenami i widokiem na alpejskie szczyty. Wszystkie bungalo pod strzechami na Pacyfiku się mają nijak. Są nędzą i miernotą do tego, co my mamy z naszym ojcem i co będziemy mieli. Halleluja. Wiesz, i tutaj trzeba wrócić po prostu do swojego nawrócenia. Trzeba wrócić do swojego nawrócenia. Ja i Bóg i wszystko się nie liczy. Trzeba wrócić do tego miejsca. I wtedy tylko być jak ten pastor, który odpowiedział, jakbym wiedział, że za 10 dni skończy się świat, za 7 dni się kończy świat, to bym każdy dzień spędzał w modlitwie, pytając się, Panie, a co ty teraz robisz? Bo to jest największe szczęście robić to, co Bóg robi w danej chwili. I odpuścić sobie wszystkie wariackie cele. Co moja babcia miała? Moja babcia miała 4 dzieci. Nie miała pieniędzy, żeby kupować książki, musiała wypożyczać z wypożyczalni. Nie miała prądu, miała lampę naftową. I była taka. Dzisiaj mamy po 2 samochody, 50 metrów mieszkania, 100 metrów domu. Ktoś kiedyś nawet powiedział, że o twoim bogactwie świadczy wielkość twojego długu. Moja babcia by nigdy nie zrobiła takiego długu, jak ja zrobiłem. Właśnie dlatego była szczęśliwsza. Zawsze jak mieszkaliśmy za komuny w domu, to mówię, co ci ludzie na wsi tak gdyrają, mówi. Wszystko mają. Mleko mają, świnie mają, kury mają, ogrody mają. Czemu oni tak jęczą? A mój tata mówi, nie mają elektrod do spawania. No ale przecież ty im wozisz, kradniesz z fabryki i wozisz im na wieś. To już mają wszystko. I wszyscy się oburzali na moją babcię, że ona taka jest jakaś taka staroświecka po prostu. Stara to staroświecka. Ludzie starzy, ludzie mądrzy. Siwa głowa, mądrość pod czaszką. Idź się zapytaj go, co by zrobił, jakby mógł jeszcze raz życie przeżyć. Ci odpowie w sposób zaskakujący. I nie będzie to żadna poezja. Tylko powie, że więcej czasu by spędzał ze swoimi dziećmi. Nie bałby się ryzykować. Taką decyzję by podjął, nie pozwoliłby, żeby rzeczy płynęły tak, jak płynęły. Nie rozwiódłby się. Spytaj się człowieka, który ma raka płuc, co by zrobił 30 lat wcześniej. Rzuciłby palenie. Wiesz, i Bóg dzisiaj przychodzi do nas ze swoim słowem i mówi, człowieku, twoje życie może wyglądać po prostu w sposób absolutnie fantastyczny i niewyobrażalny. Tylko czy ty po prostu usiądziesz spokojnie i po prostu zaczniesz myśleć nad tym, co ty wyrabiasz? gdzie śpiewaliśmy piosenkę Trzej Uwielbienia. Łukasz śpiewał, że nie chcemy iść ze żadnymi bogami, nie chcemy być bałwochwalcami. W liście do Kolosan jest napisane 3:5. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Jak czytamy słowo umartwiajcie, to od razu nam się przypominają kamedułowie, kartuzi, memento mori, celibat, brak jedzenia, posty i praca w ogródku. A tu jest powiedziane, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. I jest napisane w końcówce tego wersa chciwość, która jest bałwochwalstwem. Ten pęd za życiem opętańczy, który cię po prostu wykańcza, właśnie stąd się bierze, że jesteś bałwochwalcą. Ustawienie tej piramidy w sposób, że moje szczęście to jest to, co mam, mąż, żona, czy mam żonę, czy mam dzieci, czy mam przyjaciół, czy nie mam przyjaciół, to jest mieć. To jest ostatnia rzecz. Jeżeli to ustawiasz na pierwsze miejsce, jesteś bałwochwalcą. Stajesz się czcicielem, nie tego, co potrzeba. Ale jeżeli zamieniasz kolejność, wtedy jesteś w właściwej pozycji. Przestajesz być bałwochwalcą, przestajesz być chciwcem. A zaczynasz żyć ja i Bóg i po drugie, co wypełnia mój czas. To jest droga do szczęścia. Księga Przypowieści Salomona mówi, 23:4. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej marności. Kiedy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Mój kolega, i to było zafascynujące, rozmawiałem z moim kolegą, to był 94 rok, więc całkiem dawno. I on miał firmę sprzątającą, sprzątał biura, wynajmował biura. Wynajął sobie kilka tam biurowców, sprzątał je i za chwilę już jeździł takim czerwonym Lamborghini. Się dziwili, później się okazało, że tak pięcioletnie, więc było go stać, ale nawet to, spróbuj sobie kupić pięcioletni Lamborghini. I wtedy się go, razem z moim drugim kolegą z kościoła, żeśmy go zapytali się, czy słuchaj, a kiedy ma się dość? Już masz dość? On powiedział, nie, dopiero początek. O tym właśnie mówi tutaj słowo. Nie trudź się, by zdobyć bogactwo, zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Kobieta mówi, gdybym miała mężczyznę wreszcie. A później co? Ma, bo wybrała sobie dokładnie takiego, jakim był jej ojciec. I Romeo znika w 3 dni po ślubie. Dostaje skrzydła i ulatuje. A w jego miejsce pojawia się jakiś po prostu szaleniec, który pozbawia życia. Zawsze skierowanie swoich priorytetów pod kątem mieć wykończy twoje życie. Zawsze. Dlatego Jezus tak bardzo śmiało, mimo że wie, że jego ojciec powiedział wcześniej w pierwszych księgach Biblii, że kobieta nie będzie potrafiła żyć bez mężczyzny, ten sam Jezus, syn tego samego Boga, który to powiedział, mówi, nie wiąż się z obcym jarzmem, bo cię to wykończy. Lepiej cierpieć samotność, niż po prostu cierpieć połączenie się z kimś, kto po prostu nie szuka Boga, nie żyje z Bogiem, nie szuka tego, co najlepsze. Twoje szczęście zawiera się w tym, czy znasz Boga, jaką masz głęboką z Nim relację? I drugie, czym jest napełniony twój czas? Amen? Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma sensu praca, która nie daje przyjemności. Oczywiście, że nie ma sensu. Absolutnie się z tym zgadzam. Nie ma sensu wykonywać pracy, która nie daje przyjemności. Dlaczego? Bo praca to jest twój czas. A twój ojciec chce, żebyś był w jego dziełach i żebyś wykonywał to, co on wykonuje w tej chwili na ziemi. Budował królestwo. Więc to jest to, do czego ty jesteś powołany. Jeżeli siedzisz nad czymś, to musisz się zastanowić. Czy Bóg mi to kazał robić? Czy Bóg mi kazał w tym siedzieć? Czy to on mnie tutaj posłał? Czy to on chce, żebym ja to robił? Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? Co ja robię? Czy ja robię to, co ojciec robi? Czy ja robię to, co robi teraz mój ojciec? To jest pytanie, które każdy powinien sobie odpowiedzieć. Dlatego odpuść sobie i wypuść z ręki. Musimy wszystko wypuścić z naszej ręki. Musimy zrobić tak, jak zrobił, jak Jezus powiedział do tego młodzieńca. Rozdaj to, co masz. Nie bądź chciwcem i bałwochwalcą. Wypuść to z swojej ręki. Wypuść swojego męża. Wypuść swoją żonę. Wypuść swoje dzieci. Wypuść swój kościół. Wypuść wszystko, co ci do tej pory nadawało znaczenie i wagę. Wypuść swoją pracę. Twoja wartość jest w tym, kim jesteś i jak, na co spędzasz godziny swojego życia. Rewelka. Amen. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzieci są najszczęśliwsze z wszystkich ludzi. I nie bądźmy głupcami, którzy tego nie zauważają. Naprawdę. Nie bądźmy głupcami, którzy tego nie zauważają. A Jezus mówi, bądźcie ich naśladowcami. Bądźcie jak dzieci. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie ma czego? Czego nie ma, jeżeli nie staniemy się do dzieci? Nie ma dla nas wejścia do Królestwa Bożego. Nie ma wejścia. Jest tylko jedno wejście. Znać Boga i czynić to, co On czyni. Halleluja. Nie wiem, co jeszcze mam wam powiedzieć, bo teraz to bym dopiero zaczął. Teraz mam ochotę zacząć rzucać przykłady pod tytułem Zaplanuj swoje życie tak, jakbyś miał 5 milionów dolarów na koncie. Wtedy dopiero można zacząć myśleć. Bo wtedy człowiek zaczyna myśleć, aha, to nie ma ograniczeń. Tak, nie ma. Ale właśnie Bóg przychodzi z czymś takim do ciebie. I mówi, drogo jesteś kupiony. Jezus przychodzi, jeszcze tu mam całą listę fragmentów, jak Jezus przychodzi i mówi, pójdź za mną. I oni rzucają sieci i On mówi, uczynię was rybakami ludzi. Przychodzi do Mateusza, mówi, pójdź za mną. On zostawia i idzie za nim. Przychodzi do Filipa i mówi, pójdź za mną. I on rzuca wszystko i idzie za nim. To jest to, co Bóg do ciebie chce powiedzieć. Bóg chce do ciebie powiedzieć, zależy mi na tobie i zależy mi na tym, na co poświęcasz swój czas. Cała sfera materii, pieniędzy, posiadania nie ma żadnego znaczenia dla szczęścia człowieka. Żadnego. Najmniejszego nie ma. To jest kłamstwo, to jest chciwość, która jest bałwochwalstwem, która nas tak zawraca. Amen? Popatrz na dzieci, które już się nie bawią zabawkami, które dostały. Ty przecież z tobą jest dokładnie tak samo. Masz wszystko, a bluźnisz Bogu. Bo cały czas narzekasz, że nie masz czegoś innego. Przecież to jest grzech. Przecież masz już wszystko, co ci jest potrzebne do życia. Nie brakuje ci niczego kompletnie. Niczego. Wszystko masz. Teraz masz. W tej chwili. Byśmy tu przywieźli trochę ludzi z Afryki, z Ameryki Południowej, z Azji, to by się po prostu przeżegnali, jakby nas zobaczyli i nasze myśli. Przyjechał jeden Chińczyk do Ameryki. Michael Lundin mi o tym opowiadał, bo się z nim spotkał. I na jednym ze spotkań w kościele go zapytano, było takie sesja pytań, Chińczyk, chrześcijanin z prześladowanych Chin, się go zapytano, co myśli o kościołach amerykańskich. A on tak spojrzał i powiedział, jakich kościołach? I wszystkich zmroziło. Bo twoje życie to jest to, co dzieje się z twoim sercem, a nie to, co posiadasz. Wiesz, my przychodzimy na spotkanie i ta pierwsza godzina, żeby tak po prostu już skończyli tam modzić te śpiewy i modlitwy, żeby zaczęli coś mi wkładać do głowy, zaczęli do mnie mówić, trochę podnieśli mnie na duchu. A wiesz, jedziesz do zabitej dziury w Afryce, ludzie zaczynają śpiewać, michy im się cieszą, kurz zlatuje pod niebo od ich tańców i po prostu ciebie po rękach całują, bo przywiozłeś im dwa wersety Słowa Bożego i podzieliłeś się nadzieją. I chciałeś być gościem w ich domu. To, co opowiadała Monika, tak? Tydzień temu, jak odwiedzili ten ośrodek interwencyjny. Ludzie, którzy są wdzięczni za to, że ktoś z nimi jest. Co z nami? Amen? Dlatego wiesz, jedynym sensownym sposobem na zaplanowanie swojej przyszłości jest zanegowanie tego wszystkiego, co masz teraz. Po prostu takie właśnie radykalne rozwiązanie, o którym mówi Jezus. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. My przeskakujemy nad tym i mówimy sobie, nie może być takie radykalne, to on miał problem z bogactwem, to nie do wszystkich dotyczy. Wiesz, tak naprawdę to dotyczy wszystkich nas. To dotyczy bardzo mocno wszystkich nas. Bo tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Jeżeli swojego skarbu nie rozdasz ubogim, to po prostu nigdzie nie zajedziesz. Wiesz, ja po prostu ten nowy rok spędziłem myśląc, tak sobie myślałem, zawsze miałem taki dylemat. Bóg mi powiedział, Warszawa, Polska, Europa i świat. I ciągle mi to mówi. Ja mówię, a ja się nie mogę od tej Warszawy odkleić. I sobie myślę, no tak, ale przecież muszę być wierny w służbie, przecież są ludzie, muszę im się poświęcić.
Teraz was będę wstraszył.
Mówię, ale są cztery czynniki. Warszawa, Polska, Europa i świat.
No to podzielmy rok na cztery. Warszawa, Polska, Europa i świat.
Skoro Bóg to mówi? Kiedy Bóg to, skoro Bóg to robi, robi, to ja będę w tym, co robi mój ojciec. Mało tu w kościele obdarzonych ludzi? Każdy może stanąć i kazanie mówić. Boję się wam dawać mikrofonu w czasie świadectw. Bo blednę w tym świetle, które z was bije. Jaśkowi dać mikrofon? Masakra. Trzy dni później myślę o tym, że jestem nieelokwentny, nie potrafię się wysłowić, jak on dwa zdania powie. Dlaczego mi jeszcze kościół potrzebny? Czy ja gram lepiej na gitarze od was? Nie gram. Czy lepiej śpiewam? Nie śpiewam. Czy lepiej gadam? Nie gadam. Każdy może tu stanąć, trzy zdania powiedzieć. Wiem, bo piszecie do mnie maile. Ja po prostu czytam jeden mail jednej osoby z jakimś świadectwem i sobie myślę, Jezu, po prostu, muszę spadać stąd. Nastąpiło zbyt duże zrównanie. Nie może być uczeń nadmistrza. Koniec, zrównaliśmy się, muszę spadać.
Amen. Także podważ wszystko. Wszystko podważ. Wszystko zaneguj. Stań przed Bogiem i powiedz to, co śpiewamy na molnie. Tą piosenkę Misty Edwards. Nic nie liczy się. W kościele. Tylko Ciebie chcę. Nic nie liczy się. Człowieku, zrób to. Przestań to śpiewać. Zrób to. Nic nie liczy się. Możesz zacząć nowy styl życia. Zupełnie nowy. Jedna osoba, która przyszła do nas do kościoła wiele lat temu, kiedy odchodziła z kościoła, powiedziała: przyszłam do tego kościoła, żeby znaleźć męża. Na początku się wkurzyłem. To co? Nie powiedziałem tego oczywiście, ale tak sobie pomyślałem. To co, kościół jest po to, żeby sobie męża znaleźć? A później sobie pomyślałem. Chwała Bogu. Chwała Bogu, bo jakby nie przyszła tutaj, to by sobie męża nie znalazła. Trzeba się ruszyć. Trzeba zanegować rzeczy. Trzeba powiedzieć, co teraz ojciec czyni. Ja muszę być w dziełach Ojca. Panie, co Ty teraz czynisz? Ja chcę być w tym, co Ty teraz czynisz. Moje życie to jestem ja, moja tożsamość, moja wartość w Tobie, moja przyjaźń z Tobą i drugi element, co wypełnia mój czas. Co wypełnia mój czas? Co, jak ja do mojej mamy dzwonię i mówię, mamo, mogę Ci na dwa dni dzieci podrzucić? To ona zawsze mnie uważa za szaleńca, że ja zadaję takie pytanie. No i Marek, przestań, kiedy ty przestaniesz takie głupie pytania zadawać? Ja mówię, mamo, no ale jesteś starsza, jest dwójka i wiesz jeszcze, jacy oni podkręceni. No ja mówię, człowieku, ja bym mogła z nimi mieszkać całe życie. Ja bym mogła dla nich żyć, ja nie chcę nic więcej robić już w życiu. Czemu tak daleko mieszkasz? Przeprowadź się do Poznania. Rozumiesz? To jest to, co właśnie ojciec od ciebie chce. Panie, czy ja dobrze przeczuwam, że masz dla mnie jakąś rolę do odegrania? Tak nieśmiało spytam. A Bóg patrzy z nieba i mówi, ty wariacie, ile jeszcze będę cię znosił z tymi twoimi durnymi pytaniami? Ja mam królestwo dla ciebie. Niebo mam otwarte dla ciebie. Wszystkie służby świata, dary i powołania mam dla ciebie. Stół szwedzki zastawiony. Podchodź, bierz co chcesz, niczego nie ubędzie. Panie, a czy dwóch ewangelistów na 50 kilometrów kwadratowych ziemi to nie za dużo? Ja chcę być dokładnie, Panie, w Twoich planach. Dokładnie. Pan mówi, a Pan mówi, nie chcesz być dokładnie. Chcesz wszystko skontrolować. Jesteś bałwochwalcą, czcicielem obcych bogów, kontrolerem swojego życia. Ty boisz się wypuścić sznureczki, dlatego ty chcesz wiedzieć tak dokładnie. Jak Przemek przychodzi do mnie i mówi, tato, poczytajmy książkę, to wcale mu nie o to chodzi. A ty chcesz dokładnie. Nie na niego patrzył. Mieliśmy czytać.
No, mieliśmy tam.
A ty chciałeś mieć wszystko dokładnie. Panie, czy to jest dokładnie ta twoja wola teraz dla mnie? Na ten dzień. Pan mówi, co za szaleniec. Opętało go. To jest wszystko dokładnie związane. Uwolnienie. Panie, co mam dzisiaj robić na spotkaniu? A Pan przychodzi do Ciebie i mówi, mam takie marzenie o Tobie na dzisiejszym spotkaniu. Te 2 godziny. Chciałbym, żebyś zaczął robić przysiady. Panie, mówi, zacznij robić przysiady. Ale ja chcę dokładnie być w Twojej woli. Moja dokładna wola dla Ciebie na to dzisiejsze spotkanie jest robić przysiady. Panie, ale ludzie będą na mnie patrzeć. O co Ci chodzi? Chcesz być dokładnie w mojej woli? Wtedy przeżyjesz uwolnienie. Pamiętam, jak mi Jurek Rycharski opowiadał o przebudzeniu, które w latach 90. przeżyli w własnym zborze. Opowiada, że kobitki, które przychodziły wypudrowane, wyczesane, w najlepszych ciuchach, na spotkanie przez 20 lat do zboru, jak przyszło przebudzenie, to chodziły po ścianach, szczekały, kwakały i gdakały jak kury. A później, mówię, jak się wszystko skończyło, to te kobiety były inne, już ich nikt nie poznał i nie kojarzył z ich przeszłością. To ma dla Ciebie Ojciec. Ciebie chcę po prostu wyciągnąć z takiego po prostu, Panie? Pan Ci mówi, strząśnij sobie. Już. Nie ma nic ważnego w życiu oprócz mnie i Twojego czasu i Twojego życia. Człowieku, goście przychodzą nie na Twój obiad. Goście przychodzą, żeby z Tobą być. Jak wyjdziesz, jak po prostu sfrustrowana kuchara, wybiegniesz z kuchni, załamana tym, że nie było kwasku cytrynowego do sałatki marchwiowej i Twój umysł będzie opętany przez najbliższe 2 godziny, to Twoi goście nie będą mieli żadnej przyjemności z tego, że do nich przyszedłeś. A jak pójdziesz po drodze do sklepu i kupisz 2 beznadziejne mrożone pizze, jedną spalisz, drugą nie do końca odmrozisz i oni to zjedzą, a Ty będziesz miał ubaw z tego, jak beznadziejnie ich przyjąłeś, to oni będą z Tobą bardziej szczęśliwi. Dlatego Bóg mówi, kochaj Boga z całego czego swego. Z serca, z duszy i bliźniego swego tak samo masz kochać, z duszy, z serca, ale to jest tylko wtedy możliwe, jak ci się zamienia, jak mam schodzi na najniższy poziom. Ludzi przyjmujesz swoim sercem, a nie swoim ideałem, spełniając ich oczekiwania. Nigdy nikogo nie uszczęśliwisz, spełniając jego oczekiwania. Jeżeli będziesz spełniał oczekiwania innych ludzi, to sprowadzisz siebie do pozycji niewolnika oczekiwań innych ludzi. Tak będzie. I to będzie kompromisik za kompromisikiem. Ale czy tak mogę? A tak mogę? A tak mogę? Za chwilę będziesz o wszystko się pytał. I nawet jak ich nie będzie, to dalej się będziesz pytał. Bo będziesz niewolnikiem w swojej głowie i będziesz pytał do końca życia wszystkich o wszystko, czy właściwie robisz. Ja tak żyję. I to jest, powiem wam, przykre, kiedy muszę po prostu się pytać i zastanawiać. A moja żona patrzy i mówi, Marek, a czemu ty nie masz z tego zadowolenia, co ty robisz? Bo ja nie wiem, czy to ja dobrze robię. Człowieku, nigdy nie będziesz robił rzeczy doskonale. Ostatnio usłyszałem definicję eksperta. Kto to jest ekspert? Ekspert to jest osoba, która popełniła nieskończoną ilość błędów w wąskiej dziedzinie życia. Dlatego ma prawo wypowiadać się na temat tej dziedziny życia, bo została ekspertem. Chcesz być taki fachowiec? Człowieku, rzuć się w to wreszcie i przestań myśleć o tym, co masz. Halleluja. Dobre kazanie, nie? Nie będę przerywał, bo wiecie, jak przerwę, to za tydzień już nie wystartuję z tego samego miejsca. Więc skorzystajmy. Amen. Zrzuć innych ludzi ze swojego życia. Nikt nie ma prawa ci siedzieć na garbie. Niektórzy ludzie mają problem w relacji z innymi ludźmi, żeby z nimi być, bo cały czas się czują, że są wobec nich w jakiś sposób zobowiązani. W związku z tym nigdy nie mają przyjemności, żeby być z drugim człowiekiem. Bo zawsze jest napięcie, czy wszystko jest okej. Skąd się to wzięło? Z domu się to między innymi wzięło. Ale dzisiaj jesteśmy dojrzali, słuchamy Słowa Bożego i nie mamy już dalej tak żyć. Dzisiaj nie masz być niewolnikiem ludzi i oczekiwań ludzi. Musisz być wolny. Bóg przychodzi do ciebie i mówi: synu, urwij się z tych nitek, z tych sznurków. Niektórzy mężczyźni żyją w swoich głowach ze swoimi matkami, które mi cały czas każą i nie każą pewnych rzeczy robić. I matka już umarła, już jej nie ma na świecie, ale ona jest wiecznie żywa. I za sznurki pociąga. Nie do tego cię Bóg powołał. Bóg cię powołał do czegoś innego. Bóg cię powołał do wolności. Bóg cię zaadoptował. Wybrał cię. Chce być twoim rodzicem na nowo. No, Panie Jezu. Także słuchaj, jeżeli masz coś, co ci sprawia przyjemność i masz taką mgliste przeczucie, że Bogu też się to podoba, to jest najlepsze, co możesz po prostu mieć w swoim życiu. To jest najlepsze, co możesz mieć w swoim życiu. A jeżeli zamienisz to na coś, co w oczach innych ludzi jest wspaniałe i ty też chcesz, będziesz chciał to mieć, to jesteś skończony. Lepiej żyć w mglistym przeświadczeniu, że Bogu się podoba to, co robisz, niż żyć w opętańczym obłędzie, goniąc za rzeczami, które wszyscy uważają, że są wartościowe. Jeden amerykański pisarz powiedział, że jak jesteś po stronie większości, to czas się zatrzymać, bo jesteś w błędzie. Amen? Ktoś powiedział, bogaci ludzie mówią, że mają pieniądze na takiej samej zasadzie, jak ludzie mówią, że mają gorączkę. A prawda jest taka, że to gorączka ma ich. I możesz myśleć, że coś masz. A prawda jest taka, że to, co masz, ma ciebie. I nie masz prawa żyć właśnie na takim poziomie, co ja mam. Mam kościół, mam rodzinę, mam pieniądze, mam moją pracę, mam moją stabilizację. Rzuć to wszystko. Przygoda czeka na ciebie. Fantastyczna przygoda. Gdzie jest Noe? Kto jest Noem? Gdzie jest zbudowana arka? Dobrze. Okej, powstańmy w 2010 roku.